Dzień dobry, witam, Jacek Bartosiak, Strategy and Future, Marek Stefan, Albert Świdziński, Jacek Bartosiak. Dzisiaj bez Marka Budzisza, który urlopuje się, ale nie będziemy mówić gdzie, z różnych powodów nie będziemy mówić gdzie, a może urlopuje, a może śledzi, a może szpieguje, nigdy nie wiadomo.
Należy natomiast zadać pytanie, czy ciekawe skąd ma na to pieniążki, ale zostawmy to.
Okej, żarty żartami, witamy. Mamy 8 lutego 2024 roku. I cóż, może zacznijmy od takiego pytania. Europa. Mamy zbliżającą się konferencję bezpieczeństwa w Monachium, która zawsze tradycyjnie była bardzo dużym wydarzeniem. Przyjeżdżali zza Atlantyku Amerykanie, którzy wówczas wykorzystywali okazję, żeby powiedzieć o czymś ważnym. No, Putin, co wiemy, nie stracił okazji, żeby powiedzieć o tym, że mu się nie podoba ład światowy już wiele lat temu i można powiedzieć, że od tego się zaczęło. Kto wie, czy historycy nie będą od jego przemówienia na konferencji monachińskiej wyznaczać pewnego okresu nowego w historii świata. Mamy oczywiście środowisko, co jest bardzo istotne, jestem ciekawy, co będziecie o tym myśleć, środowisko takich Niemców atlantystów, którzy organizowali tą konferencję, mówię o Schlingerze. Ja ich nazywam często cwane gapy, bo zawsze się pozycjonowali tak, żeby Polacy nic nie mogli pisnąć, a jednocześnie moim zdaniem tam budowali tych atlantystów, ale zawsze było to w interesie Niemiec, o tym też chciałbym porozmawiać. No i pierwsze pytanie, co się może wydarzyć na konferencji monachijskiej? I z tym wiąże też drugie pytanie, chciałbym o tym porozmawiać, panowie. W ostatnich tygodniach zauważyłem bardzo duże wzmożenie w Europie wśród oficjeli europejskich, ministrów obrony, premierów, przedstawicieli establishmentu, powiedziałbym europejskiego, ciągłe grożenie wojną z Rosją lada moment. Tak? Czego wcześniej nie było, a wojna trwała też najlepsze. Co się takiego wydarzyło? Jak myślicie? Bo możemy porozmawiać o strukturalnych sprawach, ale ja nie widzę żadnej takiej strukturalnej zmiany, być może poza obawą, że Trump przyjdzie do władzy, że jest takie wzmożenie. Ono się nawet udzieliło miłościwie nam panującemu nowemu ministrowi obrony narodowej, który gdy wchodził do ministerstwa nie wypowiadał się w taki sposób, powiedziałbym, alarmowy czy alarmistyczny, a teraz zaczął. I moim zdaniem społeczeństwo polskie też to zauważyło. Tak przynajmniej jak mnie na ulicy ludzie zaczepiają, to tak odbierają ten przekaz. Więc co się takiego wydarzyło w Europie w ostatnich tygodniach, że zaczęto o tym poważnie mówić? Nawet liberalne rządy zaczęły o tym mówić, nie tylko takie, które nie lubią Rosji i są na wschodniej flance położone. No i czego się spodziewać po konferencji monachijskiej w obliczu tego, że wygląda na to, że Trump może wygrać wybory? Panowie, Marek Stefan, od ciebie zacznijmy.
Ja zacznę może od kongresu. To jest dosyć ważna informacja. Otóż została podjęta kolejna próba przepchnięcia przez obie izby kongresu, przez Senat i przez Izbę Reprezentantów pakietu wsparcia dla Ukrainy, który opiewa na kwotę ponad 60 miliardów dolarów. Wydawało się, że ten projekt upadnie w Izbie Reprezentantów i to było właściwie niemal pewne ze względu na spikera tej izby, który jest niechętny temu pakietowi i też właściwie jest oskarżany o to, takie oskarżenia płyną pod jego adresem ze strony demokratów, że sprzyja Trumpowi i gra tak naprawdę na zwycięstwo Trumpa w wyborach. Natomiast co ciekawe, projekt ten upadł już w Senacie, gdzie teoretycznie wcześniej miało dojść do porozumienia między administracją a przede wszystkim republikanami. Zatem Stany Zjednoczone już na dobre weszły w okres kampanii wyborczej. Nie ma żadnych widoków w tej chwili, żeby Ukraina otrzymała pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym myślę, że na nadchodzącej konferencji bezpieczeństwa w Monachium możemy spodziewać się starć, tak, kolejnych odsłon tego, co obserwowaliśmy między innymi w Davos, gdzie również byli przedstawiciele środowisk związanych z partią republikańską, no, którzy mieli już na ustach zupełnie inną narrację niż ta, do której przywykliśmy, jeśli chodzi o przedstawicieli administracji obecnej, tak, czyli administracji demokratów od Bidena. To nam zwiastuje dużą zmianę, która może zajść w amerykańskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa w całym świecie, w odniesieniu przede wszystkim też do kluczowych teatrów, tak, Bliskiego Wschodu, Europy i Indo-Pacyfiku. No i to jest, można powiedzieć, temat na osobną rozmowę, ale wydaje mi się, że w Europie Zachodniej też zaczynają to dostrzegać. Zaczynają dostrzegać, że gdzieś na horyzoncie zaczyna nam się rysować taka wizja powrotu takiej polityki neo-Nixonowskiej. Tak. To jest, można powiedzieć, już szerszy temat. Może wrócę do tego później, żeby teraz nie monopolizować.
Tak. Na pewno rozmowy. Będę chciał o tym porozmawiać też. Jesteśmy też po kilku rozmowach strategicznych z amerykańskimi strategami, więc wrócimy ten wątek. Jeszcze przypomnijcie mi, panowie, żebyśmy porozmawiali. Albercie.
Wiesz, ja może zacznę od tego, że nie oczekuję wielkiego przełomu po Monachium raczej. Ponieważ po raz kolejny, parę tygodni temu mieliśmy Davos. I te spotkania, to cały czas wracam do jakości elit, nie tylko w kontekście Polski, ale też w Europie. To są spotkania establishmentowej, ustanowionej od dawna elity, która, po której widać zaniepokojenie tym, co się dzieje na świecie, ale równolegle widać również kompletny brak zdolności do zaadresowania tych problemów i rozwiązania ich w jakiś konstruktywny sposób. Widzieliśmy to wielokrotnie na przykładzie wypowiedzi, które wydaje mi się można łączyć z tymi alarmistycznymi tezami o nadchodzącej w bardzo krótkim terminie wojny. To znaczy wezwania chociażby Rasmussena, byłego sekretarza NATO, czy ministra spraw zagranicznych Litwy, o ile dobrze pamiętam, że Stany Zjednoczone muszą być obecne i muszą być naszym tatą i mamą w jednej osobie i chronić nas. A każdy inny scenariusz, w którym Stanów nie ma tu w tej formie, w której są obecnie, albo większej niż są obecnie, jest katastrofą, koszmarem i jest nie do wyobrażenia sobie. Co jest, powiedzmy sobie szczerze, postawą skrajnie infantylną ze strony tych osób, tych figur, które zajmowały bardzo istotne miejsca w aparacie władzy, tak? Były na szczycie tych elit. Fakt, że ich odpowiedzią na wątpliwości co do tego, czy Stany Zjednoczone będą mogły utrzymać swoją obecną, swoją teraźniejszą obecność w tej formie, w jaka jest, sprowadza się do załamywania rąk i histerii, pokazuje, że oni nie bardzo są w stanie udźwignąć ten temat i uciekają od rzeczywistości. Więc to robiąc taki tour d'horizon co do tego, co odnosząc się do tego, co mówiłeś na początku, i ja też jestem bardzo ciekawy, to jest jedna z ciekawszych fenomenów moim zdaniem ostatnich tygodni, te powtarzające się z każdej strony ostrzeżenia przed wojną. Tak jak ty, nie widzę strukturalnej zmiany, która pozwoliłaby myśleć, że rzeczywiście coś takiego może mieć miejsce, chyba że mówimy o kampanii.
Jakimś takim nagłym, że trzeba się to szykować, tak, myśleć.
Tak, że mówimy o kilku miesiącach niekiedy, tak? I po raz kolejny to jest gwałtowny przybyt. Nie wiem, znaczy wiesz, no bo w jaki sposób, w jakiej formule miałoby do tego dojść? Ukraina, owszem, nie znajduje się w dobrej pozycji, można sobie nawet wyobrazić kolaps tego państwa, ale cały czas Rosja musiałaby ustabilizować tereny, które by zajęła, kontrolować pod względem wywiadowczym, pacyfikowanie oporu i tak dalej, sił policyjnych. Nie. Może chodzi o prowokacje wobec państw bałtyckich, ale po raz kolejny otwieranie kolejnego frontu. Mimo wszystko Rosja nie wygrywa tej wojny w cuglach. Jest zastanawiające.
To więc nawet nie o to chodzi, działania hybrydowe. Żeby oni rozpatrywali jakieś scenariusze kolejne, tak jakby to było kierowane do społeczeństwa. Tak jakby...
Więc być może tak, być może jest to element samomobilizacji w obawie przed tym, że Trump dojdzie do władzy. I po raz kolejny zamiast podjęcia próby racjonalnego rozwiązania tego problemu, czy rozwiązania problemu współpracy z Donaldem Trumpem, co będzie niezbędne. Na przykład środowiska biznesowe to robią. To jest duża różnica pomiędzy tym cyklem wyborczym a poprzednim, kiedy Trump dochodził do władzy w 2016-2017 roku. Teraz biznes zdaje sobie sprawę, że jest to realne i podchodzi do tego dużo spokojniej, jakby stara się tworzyć plany alarmowe, tak? na ten wypadek. Nie wydaje się, żeby politycy w Europie to robili i wracają do tego, co robili w 2016 roku, czyli do przerażenia i pytania się, jak to możliwe i jakim cudem kremlowska propaganda zdoła znowu wypchnąć do władzy kogoś tak zaburzającego porządek jak Donald Trump. Co jeszcze raz pokazuje, że ta elita po prostu nie dojeżdża, bo to nie kremlowska propaganda, tylko obiektywne, strukturalne problemy społeczne. Tak samo jak w przypadku Brexitu, etc., etc. I pozwolisz, że wrzucę kolejny wątek, to musimy wrócić do reakcji społeczeństw Zachodu, czy chociażby Parlamentu Europejskiego, na wywiad, którego udzielił prezydent Rosji Tuckerowi, Carsonowi Tuckerowi.
Przy czym go jeszcze nie znamy treści chyba, tak?
Zobacz. Nie znam, chyba jeszcze nie. Natomiast reakcją tą była próba zablokowania wjazdu Tuckerowi do Unii Europejskiej. Tak? Zakaz wstępu, że tak powiem. Co jest zupełnie absurdalną reakcją. I w ogóle sytuacja, w której próbuje się przeprowadzić wywiad z głową państwa, czy się znajduje w stanie wojny z tym danym państwem, czy nie, jest po prostu reakcją głęboko infantylną. Więc nie wiem, jakie są, nie wiem, jak wy postrzegacie Tuckera z Putinem.
Tak, ja nie oceniając Tuckera, bo za bardzo go nie słucham, szczerze mówiąc. Natomiast no, były wywiady ze Stalinem, były wywiady z Hitlerem, były wywiady przecież różnorakie. To wzmożenie elit liberalnych, takich globalistycznych Stanów Zjednoczonych, wrzucę coś takiego może kontrowersyjnego, ale sobie rozmawiamy tutaj spokojnie. Coraz bardziej mnie skłania do takiego myślenia, że ta cała też historia nakłada się, cała historia z rywalizacją wielkich mocarstw w Eurazji i z Rosją jako taką dziką kartą właściwie tej rywalizacji, bo Rosja nie uczestniczy w marży zasadniczo, w łańcuchu wartości, w rywalizacji gigantów cyfrowych, takich Chin i USA, że jest takim przejawem również postępowania elit globalistycznych, które bardzo skorzystały na globalizacji, mają ogromną władzę, drodzy Państwo, nad rządami, ale też nad naszymi umysłami, sercami, bo domeny informacyjne, media społecznościowe, monopole wielkie, cloudowe, cyfrowe są albo amerykańskie, albo chińskie, właściwie nigdy europejskie. Wolności niby wszyscy mogą mówić, ale nie wiem, czy jest taka pełna wolność, prawda, w sieci. Pod tym względem no, dowód z Carlsonem jest takim i gdzieś moim zdaniem jest napięcie z tym związane z kapitalizmem finansowym, że ten kapitalizm finansowy nie chce przegrać tej sytuacji i gdzieś jest to wzmożenie też mobilizacyjne do kontroli informacji pod tym względem. Coś w tym jest i stąd te ruchy populistyczne przeciwko temu w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump jest tego, można powiedzieć, symbolem. W ogóle ta dyskusja o populizmie, prawda? I próba nawet takiej sugerowania delegalizacji populistów, czy to w Niemczech, czy w Stanach, tak zwanych populistów, którzy nie wchodzą w ten główny nurt myślenia. I gdzieś tutaj bym to rozgrywał. To jest absolutnie przeze mnie nieuczesane, nieprzemyślane. Raczej głównie koncentrowałbym na siłach wytwórczych, poszukiwaniu renty i tej takiej pracy kapitału jako źródło takiego myślenia, ale nie mam tego przemyślanego, natomiast bym to obserwował, szczerze mówiąc, bo to będzie miało wpływ na umowę społeczną. I na przykład kłótnie od Carlsona w Stanach Zjednoczonych, no Goldman na przykład się wypada, Elon Musk, nawet Lex Friedman, że należy rozmawiać, robić, pozwalać i tak dalej, a na przykład Anna Applebaum, żona Radka Sikorskiego, że nie, coś tam z tego, co widziałem na Twitterze. I generalnie jest spory hejt. Nawet niektórzy Europejczycy, tacy atlantyści, mówią, że należy kryminalizować, prawda? Takie zachowanie.
Tak.
Wydaje mi się, że to z punktu widzenia teorii stosunków międzynarodowych, to jest odzwierciedla spór między zwolennikami realistycznej szkoły stosunków międzynarodowych, a idealistycznej, czy konstruktywistycznej, czy...
Jacek, wiesz, te działania...
Co?
Te działania, bo znaczy, to jest bardzo symptomatyczny problem, wiesz, bo ze słów tej części elit, która uważa, że do tego wywiadu nie powinno dojść, można wywrzeć wrażenie, że jeżeli człowiek na Zachodzie, takie ta masa ludzka na Zachodzie, usłyszy, co mówi Władimir Putin, to on w jakiś sposób ich uwiedzie i sprowadzi na manowce. Tak? I to jest znany problem i znana reakcja obronna, moim zdaniem, liberalnych elit, które nie dowożą. Jak spojrzysz na sytuację z Brexitem, na to, że doszło do Brexitu, albo że wybrano Donalda Trumpa, to za każdym razem, pamiętasz Russia Collusion, tak? Opowiadanie, że Rosja w zasadniczy sposób wpłynęła na wynik wyborów, sącząc propagandę, dzięki której Trump wygrał, a nie powinien był wygrać. Bo obiektywnie jest super. To jest reakcja obronna tych liberalnych elit, które rządziły, tak, przez ostatnie kilkadziesiąt lat na Zachodzie. na
postępujące niezadowolenie. Czyli recepta świata nie działa.
Na postępujące niezadowolenie społeczne, które moim zdaniem wynika ze strukturalnych deficytów porządku międzynarodowego. Natomiast przyznanie, że jest to wynikiem strukturalnych problemów, byłoby jednocześnie jednym wielkim jacuzzi w stronę liberalnych elit. Zamiast tego dużo łatwiej jest stwierdzić, że sytuacje tak jak Brexit, czy jak wybranie Trumpa, są wynikiem zaburzenia procesu wyborczego i nakładzenia, tak mówiąc kolokwialnie, nakładzenia bydłu do głowy, że nie jest dobrze, podczas gdy jest świetnie. Więc tak naprawdę liberalna elita dowiozła w tym przekonaniu tylko narzędzia propagandowe, ale propaganda nie tworzy rzeczywistości. Propaganda nie sprawiła, że Rosja wygrała wojnę na Ukrainie. Tak? Ona jest tylko dodatkiem, jakimś tam enablerem, ale nie, sama nie wygrywa wojen, ani nie tworzy rzeczywistości propagandy obiektywnej. Natomiast twierdzenie, że jest inaczej, jakby zmywa winę, zabiera winę z elit, czy ściąga winę z elit, które nie dowiozły. Więc jest to, moim zdaniem, jest to również element psychologiczny. I jak spojrzysz na wystąpienie Klausa Schwaba ostatnie w Davos, on trochę brzmiał jak upiór z czwartego wymiaru, mówił o rzeczach, których nie ma, takich, które są w przyszłości. I on tłumaczył, bo każdy Davos ma swój motyw przewodni, pretensjonalny tytuł, i tym było odzyskanie zaufania, odbudowanie zaufania. Ale w swoim przemówieniu otwierającym Klaus Schwab nie zadał pytania, dlaczego właściwie doszło do utraty zaufania, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i wewnątrzspołecznym, ani właściwie kto jest za to odpowiedzialny, ani jak je odbudować. On mówił tylko, opowiadał tylko banały o tym, że trzeba odbudować zaufanie. I tak mówił przez 10 minut, po czym poszedł na obiad. I to jest najlepszy symboliczny dowód tego, że te elity nie dowiozły, nie są w stanie skonfrontować się z faktem, że nie dowiozły. W związku z czym tworzą narrację, że to podstępna propaganda tworzy wszystkie problemy w idealnym świecie, który stworzył, i tak naprawdę jest dobrze, i to Putin miesza ludziom w głowach, a teraz Tucker mu to umożliwia.
Bardzo jest to przekonujące, co Albercie mówisz. Jeżeli już ci pozwalam, Marku, przepraszam, tylko dwa zdania. To jest bardzo przekonujące, co mówisz, bardzo intelektualnie rzeczywiście. Pobudzające neurony w głowie, żeby przemyśleć i później myśleć przez kilka miesięcy o tym, co powiedziałeś. To ci oddaję. Zastanawiam się, czy powodem tego nie jest to nakładanie się dwóch warstw, czy rzeczywiście, że trudno zachować pokój w świecie, bo system międzynarodowy nie pozwala, i nasila się konkurencja o kapitalizm, czyli o zyski, o marże, bo kapitalizm stał się szerszy i elity liberalnego zachodu nie decydują już o wszystkich jego parametrach, w związku z tym nie kontrolują systemu, bo są Chińczycy na przykład, tak, i globalne południe. A zatem maleje produktywność tych ludzi, którzy pracują na władców tego systemu na Zachodzie i na siebie sami. A zatem pewien model społeczny się wyczerpuje i właśnie ci populiści są tego przejawem. Czyli czy źródłem jest samo złe rządzenie, czy źródłem nie jest powód, żeby rzeczywiście wzrost Chin i globalnego południa, które nie dadzą sobie odebrać w tej redystrybucji kapitalizmu, prawda, Wallersteinowskiego, owoców swojej pracy. A zatem traci model globalistycznego liberalizmu, traci, to Kart sugerował to, nie? W latach 30. traci przepustowość swoją i możliwość pokojowego rozrostu i takiego, no powiedziałbym, w harmonii społecznej. Coś w tym stylu. Ale no rozumiem, że na razie to robimy wstępnie, prawda? Myślimy sobie o tym strategy and future, ale to, co powiedziałeś, było bardzo ciekawe. Marku?
Pozycja tych globalistycznych, liberalnych elit, ona była ściśle powiązana z konkretnym systemem międzynarodowym, więc w momencie jest rzeczą naturalną, że jeżeli ten system ulega transformacji, a ulega już w tej chwili, to mamy do czynienia z niezgodą, z buntem, z próbami opóźniania tego procesu. Oczywiście one skończył się niepowodzeniem, bo wpływ jednostek zorganizowanych grup na kwestie zmiany struktury ładu międzynarodowego, no są ograniczone, ale w związku z tym wracam tutaj do tego, na czym skończyłem poprzednią wypowiedź, czyli do tej polityki neo-Nixonowskiej, która wydaje mi się, że może być realizowana przez kolejną administrację republikańską, jeżeli taka pojawi się w Białym. To byłaby polityka właśnie charakteryzująca się zmianą myślenia na temat roli Stanów Zjednoczonych w świecie, zmianą myślenia na temat sojuszy, i zaangażowania w poszczególnych częściach Eurazji. I ten wątek też pewnie później rozwinie Albert, bo też wielokrotnie o tym mówił. Natomiast przede wszystkim to, co było nowego w podejściu administracji Nixona, w podejściu też Kissingera, to było przywiązanie do idei równowagi sił, do tego, że tak naprawdę Stany Zjednoczone nie muszą mieć czy dominować w poszczególnych kluczowych z punktu widzenia strategii Stanów Zjednoczonych regionach Eurazji, ale wystarczy, że będzie tam występowała równowaga sił, na którą Stany Zjednoczone mogą, ale nie muszą wpływać. Tak? Istotne jest, żeby ani w Europie, ani na Bliskim Wschodzie, ani w Azji Wschodniej nie pojawił się regionalny gracz, który byłby zdolny do zdominowania tych regionów. Zatem wchodzimy w najprawdopodobniej w okres, w którym Stany Zjednoczone będą się zastanawiały, jaką strategię opracować dla poszczególnych regionów, w których są zaangażowane. W związku z tym, i tutaj nawiążę do raportu, który przecież również czytaliśmy w Strategy and Future, tak? Raportu autorstwa Wesa Mitchella, Eldridge'a Kolbiego, Matta Pottingera oraz Jakuba Grygiela, czyli analityków, którzy byli w administracji Trumpa, obecnie są, można powiedzieć, takim deep state'em partii republikańskiej.
Dodam, że wczoraj nagrałem rozmowę z Jakubem Grygielem po polsku, więc będziecie mogli Państwo obejrzeć.
Tak, zachęcamy serdecznie. Oni napisali raport swego czasu dla Office of Net Assessment. Ten raport dotyczy zjawiska, które nazywają deprioritetyzacją. Jest to odwrotność, tak, czy druga strona priorytetyzacji. Wyjaśniając, czym są te zjawiska. No, priorytetyzacja jest po prostu wyznaczeniem priorytetów strategii. Natomiast depriorytetyzacja to jest proces pewnego uporządkowanego wycofywania się dominującego mocarstwa z drugorzędnych i trzeciorzędnych teatrów zaangażowania po to, żeby przerzucić swoją atencję strategiczną, zasoby na teatr o znaczeniu pierwszorzędnym. I w tym zakresie, czyli w zakresie procesu depriorytetyzacji, mamy szereg możliwych rozwiązań, szereg możliwych strategii, które są w tym raporcie przez tych analityków wspomnianych przeze mnie opisane. I tu będzie moim zdaniem toczyła się dyskusja w administracji republikańskiej, jak tego dokonać, bo depriorytetyzacja od porzucenia różni się tym, że ona ma wymiar uporządkowany, to znaczy, że Stany Zjednoczone, wdrażając taką strategię, będą starały się nie pozostawiać próżni bezpieczeństwa, tylko na tyle, na ile to możliwe i na tyle, na ile nie traci na tym główny cel, tak, kontrolować to zmniejszanie swojego zaangażowania w Europie. No i tutaj mamy cały szereg zagadnień, o których myślę, że powinniśmy rozmawiać, czyli w jaki sposób Amerykanie będą zarządzać tym procesem.
Rozmawiamy o tym, zwłaszcza wobec Europy i Pacyfiku wprost. Pospekulujmy właśnie, co zrobić.
Czy to będzie postawienie limes? Pytanie, gdzie to limes imperium będzie? Czy ono będzie na wschodniej flance, czy ono będzie na Łabie? Czy będzie to jakaś po prostu próba, no właśnie, tego offshore balancingu, o którym też również wielokrotnie mówiliśmy? To mamy oczywiście szereg innych strategii, bardziej można powiedzieć takich ofensywnych, o których też wcześniej rozmawialiśmy, no bo jedną z takich strategii depriorytetyzacji jest próba sekwencjonowania, tak? To znaczy po prostu starcia z tym mniej istotnym rywalem po to, żeby po rozprawieniu się z nim przerzucić swoją uwagę na tego istotniejszego, tak? Więc tutaj mamy szereg różnego rodzaju strategii. Wydaje mi się, że to sekwencjonowanie, które teraz obserwowaliśmy, ono może mieć, no właśnie, czy ono będzie zagrożone, to znaczy, czy Stany Zjednoczone jednak zdecydują się na inne rozwiązanie. Jakub Grygiel w rozmowie ze mną, bo też w Układzie Sił z nim rozmawiałem, wskazał, że gdyby Stany Zjednoczone zdecydowały się na terminację konfliktu na Ukrainie, to mogłyby zdecydować się na przykład, żeby ograniczyć utratę wiarygodności w Europie na jakąś formę wzmocnienia swojej obecności, czy też jakiejś gwarancji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. No tu oczywiście możemy rozmawiać, czy na to jest w ogóle przestrzeń. Czy Amerykanie, przyszła republikańska administracja byłaby w ogóle do tego skłonna i w jakim zakresie. Także takie przemyślenia z mojej strony.
Ja, Albert ma, myśli o tym dużo ostatnio, więc pozwólcie, Albert, że ja wcześniej powiem i ty podsumujesz może ten wątek. Ja sobie myślę w ten sposób, jestem też po rozmowie z kilkoma z nich, republikańskie zaplecze Trumpa ma taką manierę, czy tendencję jednak, która na przykład zaburza mi pewną kalkulację moją, tak, o której zaraz powiem. Otóż z jakiegoś powodu oni naprawdę są przekonani, że to Polska musi udowodnić, że się totalnie broni i tak dalej. I Tajwan też musi udowodnić, że się broni, bo nie będzie broniony. W przypadku Polski, po pierwsze, nie trzeba nas bardzo przekonywać. Wiadomo, Polska wielka strategia wobec Rosji służy Stanom Zjednoczonym ich interesom. Nie muszą Amerykanie tutaj dużo wkładać, żeby to się wydarzyło. Nie będzie banda wagoningu, nie będzie hedgingu i tak dalej. No to w przypadku Tajwanu jest dokładnie odwrotnie, moim zdaniem. I już z którym się rozmawiam analitykiem, tak jakby do nich nie docierało, że oni będą musieli włożyć, a jeszcze jest Pacyfik, nie ma głębi strategicznej tam. Amerykanie będą musieli tam wejść jako pierwsi od razu, bo inaczej Tajwan nic nie będzie robił. I to oznaczać będzie. I tu jest moim zdaniem jakieś niezrozumienie z ich strony tego, że Tajwan nie będzie chciało właśnie zmieniać swojej polityki nie do inwestowania się odpowiedniego, o czym Albert wielokrotnie mówił. I dlaczego? Moim zdaniem, dlatego to jest niebezpieczne, bo moim zdaniem wydarzą się następujące rzeczy. Po pierwsze, w Europie przyjedzie i poszaleje Trump i rozmontuje poczucie bezpieczeństwa i będzie demontował artykuł 5, przekonanie o, no wiadomo, że nie ma automatyzmu, ale przekonanie w ogóle, że to ma znaczenie. Że to jest zawsze polityczna decyzja. Trump to wspomni i będzie osłabiał poczucie, będzie uczulał na realne odczytywanie artykułu 5, bo to spowoduje, że Polacy zaczną realnie szykować reformę wojska i inni, tak? To będzie w interesie Ameryki. Da wyraźnie zrozumienia, że odchodzi na offshore balancing albo selective engagement. Oczywiście będą udawali, żeby ambasady amerykańskie miały jeszcze wpływ na sytuacje polityczne w krajach, to będą udawali, że jest inaczej, ale realnie tak to będzie. Tak? Co spowoduje głęboką konfuzję w elitach europejskich, ale taką głęboką, tak? Nie będą wiedzieli, co się dzieje i poczują się samotni, opuszczeni i w ogóle. Natomiast na Pacyfiku uważam, że Trump zrobi tak zwany double down. Dociśnie cła wojnę technologiczną, handlową i on wyznaczy czerwone linie Chinom. I on je jeszcze będzie przesuwał. Szukając punktu osłabnięcia, decouplingu i na twardo, moim zdaniem, taką czerwoną linią z kolei, która będzie tak obustronna de facto, będzie to, że Trump również będzie chciał szarpnąć tymi Tajwańczykami, żeby oni wreszcie zaczęli się szykować do wojny, a nie wciągali Amerykanów do niej, uważając, że to jest najlepszy deterrent przeciwko wojnie, że Amerykanie są wciągnięci, oni nie chcą być wciągnięci, w związku z tym będą powstrzymywali się od wojny, tak? Bo Tajwańczycy tak kombinują. Trump bardzo nie lubi być manipulowany, więc będzie chciał obrócić tę grę. I teraz jak to będzie chciał zrobić? No, takim połajankami, wymuszaniem kupowania sprzętu realnego, prawdopodobnie interwencją w życie wewnętrzne Tajwanu pod tym względem, ostrą akcją, co już samo w sobie zdestabilizuje Chiny, ale moim zdaniem podejmie decyzję i przekona niektórych Tajwanów do dyslokacji wojsk amerykańskich na Tajwan. Na przykład piechoty morskiej. Co być może przekroczy czerwone linie chińskie. Również, moim zdaniem, będzie dyskusja lekka o być może trzeba by taktyczną broń jądrową na Tajwan amerykańską. Bo to zmusi Tajwańczyków do realnego myślenia o tym, że mogą być przedmiotem wojny. Bo oni chyba nie podchodzą do tego realnie. Uważają, że skutecznym odstraszeniem jest to właśnie, że się nie zbroją de facto, że Amerykanie muszą bronić, że są te półprzewodniki i że to jest arteria świata. I Trump musi odmienić tą rachubę. Jeżeli to zrobi, moim zdaniem, i wymusi, że i to będzie indykator dla państwa polskiego, kiedy nadchodzi wojna na Pacyfiku. Jeżeli wojska amerykańskie zaczną być na Tajwanie, to już wtedy mamy mało czasu, moim zdaniem, żeby się przygotować na to, że może wybuchnąć naprawdę wojna lada dzień, lada tydzień, lada miesiąc na Pacyfiku. Bo każdy incydent będzie spiralą do konfrontacji potencjalną ze względu na brak poczucia stabilizacji relacji przez Chiny kontynentalne. I poparte to jeszcze oczywiście wojną technologiczną i innymi rzeczami. Moim zdaniem coś takiego się wydarzy w pierwszych miesiącach administracji Trumpa. To na tych dwóch teatrach.
Jestem ciekaw też, co przyniesie przemówienie nowego prezydenta Tajwanu, które będzie w maju, prawda? To też nam mniej więcej może pokazać, tak, też kierunek myślenia tajwańskich elit, ale no tutaj może na poparcie tego, co powiedziałeś, warto spojrzeć na sondaże, które są regularnie prowadzone na Tajwanie, to znaczy Tajwańczycy z jednej strony podkreślają już to, że oni są odrębnym narodem i to właściwie każde badanie to pokazuje, odrębnym od Chin, mają własną tożsamość, no ale z drugiej strony mamy bardzo duże, wręcz rosnące przywiązanie do status quo, tak? To znaczy Tajwańczycy nie wypowiadają się aż tak entuzjastycznie o niepodległości, jak mogłoby nam się na przykład wydawać. Więc biorąc pod uwagę jeszcze właśnie tą realizowaną strategię w wymiarze wojskowym, która no jest krytykowana przez część nawet tajwańskich elit, bo też są wypowiedzi na przykład byłego szefa sztabu tajwańskiej armii, który ustąpił w 2019 roku. On jest takim zagorzałym krytykiem, tak, tego podejścia obecnie realizowanego przez tą administrację z partii DPP, no, które jest właśnie takim podejściem kupowania dużych, drogich platform, systemów, samolotów, dużych statków nawodnych i tak dalej, zamiast właśnie budowania tych zdolności asymetrycznych, tak, czyli właśnie jakichś systemów okrętowych, min i tak dalej, i tak dalej.
Źle kupują, wyraźnie źle kupują.
W związku z tym, ale tutaj właśnie wracam do tego, o czym też Albert wspominał kilkukrotnie, bo no, mamy faktycznie ryzyko poważnego dylematu bezpieczeństwa w sytuacji, gdyby Tajwan zaczął realizować taką strategię asymetrycznej obrony i jeszcze by to demonstrował, bo Chiny wtedy faktycznie mogłyby uznać, że mają mało czasu, że czas im się kończy i koszty rosną, tak? To znaczy z każdym rokiem realizowania przez Tajwan takiej strategii koszty inwazji rosłyby dla Chin. No oczywiście mamy tutaj szereg możliwych scenariuszy, o których również moglibyśmy kiedyś porozmawiać, jak w ogóle mogłaby przebiegać inwazja czy jakikolwiek akcja militarna wobec Tajwanu, bo to nie musiała być inwazja, prawda? Natomiast no jest tutaj realne ryzyko zajścia takiego, pojawienia się tego zjawiska dylematu bezpieczeństwa, tak? Czyli realizacja przez Tajwan asymetrycznej strategii obrony powoduje to, że w Chinach dojrzewa przekonanie, że Chiny mają mało czasu, koszty akcji militarnej rosną, więc w związku z tym muszą podjąć szybko działania. I w związku z tym dochodzi do konfrontacji, tak? To jest realne ryzyko.
Tak. Albercie?
Ja mam właściwie tylko dwie takie drobne uwagi. Generalnie problemem z... Bo pamiętajmy, jak mówimy o Nixonie, pamiętajmy, że to były bardzo śmiałe zapowiedzi, które on złożył na Guam i potem powtórzył w Waszyngtonie. Natomiast ostatecznie nie doszło do prawdziwej, moim zdaniem, implementacji doktryny Guam. To okazał się fałszywy alarm. To również.
Ale teraz może być inaczej, bo mamy inną strukturę, tak? Mamy inną strukturę, w innym miejscu rozwoju są Stany Zjednoczone, prawda?
Ja mówię nawet o czym innym. Wiesz, chciałem zwrócić uwagę na to, że Trump rzeczywiście, bo pamiętajmy też, że moim zdaniem doktryna Guam wydarzyła się dlatego, że była wolą bardzo ambitnych i sprawnych jednostek, czyli Nixona i Kissingera. Oni zrobili to wbrew Departamentowi Stanu, prawdę mówiąc, nie informując Departamentu Stanu co do swoich zamiarów, tak samo jak w przypadku Chin.
I zapłacili za to dużą cenę też.
W końcu ich to tak zrobiło, im to krzywdę. Ale było tak dlatego, że
ceną było to, że po pierwsze mieliśmy... Musimy pamiętać, że tego typu styl polityki, którą uprawiał Nixon i Kissinger w republice, która jest no mimo wszystko nastawiona na pewną transparentność przekazu i tak dalej, sprawia, że w momencie, kiedy mamy dwie jednostki ambitne, które prowadzą politykę, dyplomację wręcz w stylu XIX-wiecznym, co w przypadku Kissingera jeszcze no było związane z tym jego, można powiedzieć, takim backgroundem akademickim, przywiązanie do Kongresu Wiedeńskiego, no tutaj przecież pamiętamy jego pracę doktorską, tak, świat przywrócony. o Kongresie Wiedeńskim, wręcz miłość do Metternicha, tak, jako takiego wzorca męża stanu, no to wszystko sprawiało, że w realiach amerykańskiej republiki ten styl uprawiania polityki po prostu był dalece nieprzejrzysty, wręcz wywoływał też wrogość w tym establishmencie politycznym, ale też medialnym. Jeżeli Państwo chcecie jakby dotknąć trochę tej kwestii, zobaczyć jak to wyglądało w różnych przypadkach, to warto obejrzeć film, który jakiś czas temu chyba zrealizował Spielberg, jeśli się nie mylę, Czwarta Władza. W każdym razie gra tam Tom Hanks i to między innymi tam jest kwestia Wietnamu, rozliczania się z Wietnamem i pewnych właśnie napięć między Białym Domem a redakcją Washington. Publikuje, właśnie zastanawia się, czy publikować pewne przecieki z raportów dotyczących kosztów zaangażowania Ameryki w Wietnamie. Ten film bardzo dobrze właśnie pokazuje te napięcia, które funkcjonowały właśnie między tym światem elit szeroko pojętych, a administracją, i to jeszcze było przed aferą Watergate. To też warto podkreślić. Nie? Więc to raczej to między innymi właśnie z tego wynikało. To był ten koszt, który ostatecznie zapłacił Nixon i Kissinger.
Więc wracając jeszcze do tego, co mówiłem, chodzi o to, że tak, zrobili to wbrew Departamentowi Stanu bardzo aktywnie, ostatecznie to się nie powodło i generalnie problemem jest to, że w momencie, dlaczego nie do końca wierzę, czy jeden z powodów, dla których nie do końca wierzę w połowiczne rozwiązania, typu ograniczenia, ale pozostanie w Europie i tak dalej, takich połowicznych rozwiązań. Dlatego, że nawet gdyby zacząć realizować tą politykę i dlatego też nie wierzę w selective engagement, czyli skupienie się powiedzmy na rdzeniowych obszarach i odpuszczenie peryferyjnych. Dlatego, że będzie going concern, takie stare dobre, tak, które będzie wymuszało powrót do starej polityki. Więc bez gwałtu, i ja sądzę, że ktoś w administracji Trumpa zauważy to, bo tam, tak jak mówiliśmy, są tam dość wybitne jednostki. Wbrew temu, co zdaje się wierzyć liberalna elita w Europie. Próba przeprowadzenia takiego nowej edycji doktryny Guam, uaktualnionej doktryny Guam, bez gwałtownego cięcia, takiego zdecydowanego, będzie prowadziła do ponownego mission creepu Stanów Zjednoczonych, tak? Bo w gruncie rzeczy to nie będzie porzucenie też strategii prymatu, tylko próba zracjonalizowania i obcięcia zbędnych elementów, zbędnego tłuszczyku. Ale to się nie wydarzy, bo samą esencją doktryny prymatu jest to, że Stany Zjednoczone są zmuszone do stabilizowania sytuacji międzynarodowej nie tylko w obszarach rdzeniowych, jak Europa, Bliski Wschód, ale też są zmuszone w gruncie rzeczy do stabilizowania jej wszędzie, na peryferiach, z uwagi na wiarygodność swoich gwarancji bezpieczeństwa, na threat inflation i tak dalej. Więc obawiam się, że to będzie problemem, tak? To będzie ciekawe, jak...
I przywiązanie do tej strategii prymatu doskonale teraz widać na Bliskim Wschodzie, tak? A Stanom Zjednoczonym kompletnie nie wyszło wycofanie z tego Bliskiego Wschodu, a obecnie ugrzęźli tam w kolejnych konfliktach. Ponad 100 już aktów dywersji, ataków zostało przeprowadzonych na amerykańskie bazy w Syrii, w Iraku. Ostatnio mieliśmy również śmierć amerykańskich żołnierzy w bazie w Jordanii, która swoją drogą była zapleczem logistycznym dla posterunku amerykańskich sił zbrojnych w Syrii. Między innymi w prasie amerykańskiej pojawiły się takie pytania, ale w ogóle po co ten posterunek tam jeszcze jest? Tak? No i tam administracja, Pentagon się tłumaczył, że oni tam wspierają kurdyjskich bojowników i tak dalej, ale te pytania, że po co tam są jeszcze nasi żołnierze? Dlaczego ich tam utrzymujemy? Zresztą na Morzu Czerwonym również mamy sytuację kompletnie patową, tak? To znaczy te naloty na cele Houthi no nie przynoszą właściwie żadnych rezultatów.
Tak, no absolutnie nie wiem, dlaczego Amerykanie się wdali kolejną peryferyjną kampanię, która nie realizuje żadnych interesów, a tylko pokazuje ich bezdemność strategiczną, bo to, że Tomahawk trafił w cel jakiś, tylko jaka jest teoria zwycięstwa, co oni chcą osiągnąć politycznie.
Jacek, w gruncie rzeczy problem polega na tym, że to samo pytanie można zadać wobec Ukrainy teraz tak naprawdę, jeśli chcielibyśmy być zupełnie bez
sensu. Tak, to prawda.
I należy je zadawać, tak, żeby zrozumieć motywacje i sposoby działania Amerykanów w przyszłości. Nie powinniśmy mieć tematów tabu. Natomiast jeszcze mówiąc o Tajwanie, słowo, które nie padło w kontekście obrony Tajwanu, czy planów obronnych Tajwanu, które rekomendują Amerykanie temu Formozie, i jest total defense. I trudno jest total defense łącznie ze zniszczeniem własnych fabryk, czyli jedynego własnego źródła tak naprawdę dostatku, dobrobytu na Tajwanie, oprócz orchidei i innych tam takich tam kwiatków, ananasów, coś tam jeszcze.
Tak.
Kosztem, nawet jeśli znaczy po pierwsze jest bardzo wątpliwe, czy to pozwoliłoby na skuteczną obronę, natomiast żeby w ogóle myśleć o skutecznej obronie, czy odstraszaniu Chin, należałoby zrealizować strategię obronną, która z założenia swego prowadzi do spalonej ziemi, do ukrainizacji. Kiedyś mówiło się wietnamizacja. A swoją drogą, jak patrzyliśmy na Nixona, jak wracamy do Guam, to Nixon mówił, że chce uniknąć wietnamizacji. Taka ciekawostka. A więc tak widać, te terminy nie giną nigdy. W każdym razie teraz skuteczna obrona Tajwanu zakładałaby jego ukrainizację, czyli walkę do zniszczonej, do spalonej ziemi, do państwa pasterskiego. Nic dziwnego, że Tajwan realizować tej strategii nie chce. Szczególnie kiedy Elbridge Colby poleca im, żeby przygotowali swoje fabryki do wysadzenia. Oni sami. To się nie wydarzy. Jedynym sposobem na w miarę zdrowe rozwiązanie tej sytuacji, w momencie kiedy Amerykanie nie będą chcieli sami dobrowolnie odpuścić prymatu, jest traktowanie ich jak takiego poirytowanego dziecka. Ja nie mam dzieci, rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, ale sądzę, że traktowanie jak poirytowanego dziecka, które po prostu trzeba spokojnie sprowadzić z złej ścieżki, tak? I w pewnym momencie sprawy się dokonają, będą fakty dokonane. Czyli zachowanie, czyli w przypadku Tajwanu, mówiąc rzecz prosto, utrzymanie status quo.
Oby.
Tak długo, jak to możliwe, aż Stany Zjednoczone odpłyną. Jak będzie odpływ taki, że fakty będą już oczywiste i Stany nie będą mogły utrzymać swojej pozycji i nie będą też rościły sobie do tego prawa.
Oby tak było, Albercie, bo wiesz, na przykład ta wypowiedź Elbridge'a, żeby zniszczyć, zaminować te fabryki, pokazuje mentalność jednak zimnowojenną, bo wówczas w duopolistycznym czy dualnym świecie Amerykanie byli w stanie wymuszać posłuszeństwo też gospodarcze, makroekonomiczne na swoich sojusznikach w obawie przed dominacją sowiecką. Więc takim Niemcom wtedy by powiedziano, zaminujcie, nie wiem, no Frankfurt, i oni by pewnie to zrobili, tak? Bo trzeba zatrzymać, prawda, gdzieś. Tu mamy problem polegający na tym, że z Sowietami nikt prawie nie handlował, bo nie było de facto czym później dopiero surowce, a tu wszyscy chcą z Chinami.
No, to jest dużo gorsze, Jacek. Tak, pamiętaj, że było też wzajemne uznanie statusu superpotęgi. Pomiędzy...
Mało tego, tu jest teraz kwestia tak zwanej dzikiej karty. No Rosja gra wild card, jest dziką kartą w tej rozgrywce. Moim zdaniem dlatego się wojna zaczęła, bo chcieli pokazać swoją niezależność wobec Chin i Stanów Zjednoczonych i próbować rozgrywać Europejczyków jako dzika karta w relacji chińsko-amerykańskiej. I to jeszcze wróci, ta dzika karta. To niestety wróci i ta cała historia... że elity globalistyczne nie chcą, żeby Rosja uważała, że może być dziką kartą, bo trzeba ją podporządkować, tak jak uważali, że podporządkują Chiny i ich wytwórczość, tak? I chodzi o to, że żetony im wypadają z rąk. Kontrolowalne, tak? I pytanie, jak im było to złudzeniem, o czym pisał Mackinder, Andrew Michta też już 10 lat temu, że elity globalistyczne mogły myśleć, że ktoś podporządkuje swoją produktywność i wytwórczość pod wizję globalistycznego świata, gdzie ktoś ma IP, a ktoś po prostu robi na to, tak? Że to jest nie do zrobienia absolutnie. Bo ktoś
nie jest do zrobienia do momentu, kiedy możliwa jest dalsza ekspansja. W momencie, kiedy pole do dalszej ekspansji się kończy, wtedy napotykasz na problem.
No ekspansji w sensie kontroli rynków i tak dalej. No więc właśnie. I tu jest klucz. To jest jak gdyby... To jest największe napięcie, moim zdaniem, które spowoduje, że jest nie do pogodzenia to napięcie. I będzie wpływało również na stany rewolucyjne w zachodnim świecie, jeżeli elity nie dowiozą rozwiązania tego problemu. To chciałem po prostu powiedzieć. I tak, no rozgadaliśmy się już na godzinę. Tak, Marku?
To jeszcze dwa zdania. Nawiążę do tego, co mówił Albert o doktrynie Guam właśnie i tej polityce, którą Nixon i Kissinger próbowali realizować w latach 70. Ona wówczas, jakby to się nie dokonało, tak, bo realny układ sił był jednak bipolarny, tak. Koniec końców, mimo tego, co Kissinger czy też Nixon opowiadali tam o różnych centrach siły, także Europa Zachodnia, Japonia i tak dalej, również są mocarstwami, może nie pod względem militarnym, ale ekonomicznym i tak dalej, to mimo wszystko ten świat, tak, on był bipolarny. Teraz rzeczywistość, zarówno i pod względem wojskowym, jak i pod względem, no, jakiekolwiek byśmy wzięli tutaj czynniki, również demograficznym i tak dalej, on staje się coraz bardziej wielobiegunowy. Oczywiście to jest niezrównoważona wielobiegunowość, bo w zależności od tych czynników potęgi, kwestii wielkości gospodarki czy zdolności wojskowych, to tam nadal są różnice, ale one już nie są tak duże jak w czasach zimnej wojny. Tak? One się dalece zmniejszyły, co sprawia, że ten świat, w którym dzisiaj przyjdzie funkcjonować Stanom Zjednoczonym, a właściwie już przychodzi funkcjonować, to zaryzykuję jakby takie twierdzenie, że gdyby Kissinger teraz żył, tak, to on by się w tej nowej rzeczywistości mógł dużo lepiej odnaleźć niż w tej, w której przyszło mu funkcjonować w czasach, kiedy pełnił swoje funkcje w Białym Domu, tak, bo on dużo bardziej odpowiada, jakby te parametry świata dużo bardziej odpowiadają jego mapom mentalnym, tak, do temu, do czego przywykł, tak, pisząc, tworząc swoje koncepcje, swoje prace.
Albert zawycieszony.
On zresztą szukał równowagi vis-a-vis Japonii, tego jak zarządzić Japonią, że jej stara przeszłość imperialna też wymusi tworzenie naturalne, jakby tworzenie koalicji antyhegemonicznych i tak dalej.
To się dzieje, to się teraz dzieje, właśnie Japonia weszła na tą ścieżkę, tak?
Tak. I wiesz, i w ten sposób, w gruncie rzeczy, dlatego wracamy do ewentualnie do tego, co można zarzucać Elbridge'owi Kolbiemu, że w gruncie rzeczy tak silna obecność Stanów Zjednoczonych w danym regionie eliminuje potrzebę tworzenia koalicji antyhegemonicznych. Tak? W momencie, gdyby Stany ograniczyły swoją obecność, to impuls taki egzystencjalny dla państw, żeby szukać równowag, tak? Szukać równoważnika dla dominującej potęgi danego państwa w regionie byłby znacznie silniejszy. Obecność Stanów Zjednoczonych tłumi ten impuls. I jeszcze ostatnia rzecz, kończąc, bo pamiętam, że ktoś wspomniał Andrew Michtę. Nie mogę nie zauważyć, że jakiś czas temu Andrew Michta na Twitterze w gruncie rzeczy powiedział dokładną kopię doktryny Nixona, doktryny Guam. To znaczy Stany Zjednoczone dadzą w kontekście Europy tam. Stany Zjednoczone mogą dać parasol nuklearny, trochę high-end enablers, ale ciężar obrony konwencjonalnej spadnie na was. I to jest jeden do jednego. Jak przeczytać przemówienie Nixona, to drugie z listopada 69 roku, jeśli się nie mylę, bo Guam było w lipcu 69. Swoją drogą 5 dni po lądowaniu na Księżycu, ale to osobna kwestia. To było jeden do jednego, bo Nixon dokładnie to powiedział. Po pierwsze, parasol nuklearny, po drugie, nie będziemy uczestniczyli i ewentualna obrona sojuszników traktatowych i państw, które są dla nas ważne, od groźby lub użycia broni jądrowej, ale brak brania pierwszorzędnej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę państw przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Także to i Michta powiedział, Andrew Michta powiedział dokładnie to samo w swoim tweetie. Dokładnie.
Warto wracać do zimnej wojny. Tu jeszcze zarekomenduję książkę John Lewis Gaddis, jeden z lepszych znawców zimnej wojny, strategię powstrzymywania. Tam właśnie między innymi można znaleźć bardzo dobry opis tych wszystkich zmagań, strategii, które Stany Zjednoczone realizowały w czasie zimnej wojny, a które no dziś znowu mogą inspirować tak amerykańskich strategów planujących właśnie dalsze posunięcia Ameryki w świecie.
Tak, bo jeszcze patrząc, i to rzeczywiście jest wartościowe, bo czytając Kara, tego E.H. Kara, tak, kryzys dwudziestolecia, trudno jest pozbyć się wrażenia, że naprawdę żyjemy w dniu świstaka i te wszystkie wydarzenia i mechanizmy właściwie powtarzają się w skali jeden do jednego. Jak z napotykaniem na naturalne ograniczenia dla tej, powiedzmy, tak przynajmniej tłumaczy to Kari, ja może nie do końca się pod tym podpisuję, nie do końca mam to rozpracowane czynniki pierwsze, ale z naturalnym limitem dla ekspansji takiego liberalnego porządku gospodarczego, która napotyka na ścianę w momencie, kiedy już nie ma bardzo miejsca do ekspansji
finansowego, jak nie ma jak łapać marży na kolejnych etapach produkcji poprzez przymusowość instytucjonalną pewną, poprzez przewagę kupca zewnętrznego nad wewnętrznym. Po prostu dogadanie się z lokalnymi elitami, na jakich warunkach ludzie pracują.
Przy zaakceptowaniu statusu tak półperyferyjnego. Tak. A na koniec dnia jeszcze jest fascynujące to, jak Kar opisywał wyczerpywanie się utopijnego, liberalnego porządku i obsługującej go narracji ideologicznej. I tu wracamy do początku naszej rozmowy i do elit obecnych na Zachodzie. I to, jak zmęczenie tym i dysatysfakcja tym i obiektywne usterki, tak? Czy porażka tego systemu budziła reakcję społeczną?
A słuchaj, czy Carr, bo już nie pamiętam, czy Carr coś pisał o tym, że przecież wiesz, Hitler i Mussolini doszli do władzy, bo petit bourgeois, bo drobni, wiesz, petit bourgeois było niezadowolone z tego, że kapitalizm finansowy łupie ich po prostu w zakłady produkcyjne, ich małe, wiesz, sklepiki i tak dalej, i tak naprawdę oni wynieśli to i to doprowadziło do destabilizacji społecznej, no i zmiany elit politycznych w Europie i ostatecznie do wojny.
Tego nie pamiętam, wiesz, to trzeba dać pytanie Markowi Stefanowi.
Bo to jest też, wiesz, ci tacy ekonomiści, czy filozofowie społeczni, czy socjologowie, którzy teraz się wypowiadają na temat, wiesz, feudalnych cyfrowych gigantów, feudalizacji życia w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie, naszej zależności od tych pośredników, wiesz, cyfrowych cloudów, mówią dokładnie, że jest bardzo podobny mechanizm akumulacji kapitału, a tak naprawdę poszukiwaniu renty, a później uzyskiwanie tej renty bez rynku, w ten sposób, że ci drobni petit bourgeois właśnie są niszczeni, no ta klasa średnia, tak, która nam miała sklepiki i Amazon to niszczy, czy inny. I stąd są te ruchy populistyczne, które dane elity nazywają populistycznymi, tak, że to przypomina właśnie ten bunt mas produkcyjnych i tak dalej. I to wrzucam tylko ten wątek, nie, absolutnie znów nie mam tego przemyślanego, ale taka debata się zaczyna pojawiać na Zachodzie pod tym względem. Myślę, że ludzie o poglądach lewicowych teraz zaczną intensywnie oglądać strategię future, myślę, po czymś takim. Ale my nie mamy ideologii, opowiadamy tylko, że staramy się zrozumieć strukturę.
Ten podział na lewicę, prawicę, tak, to zadam też się. Coraz bardziej już jest nieaktualny, prawda? Nieaktualny. Coraz mniej przystaje do... Niektórzy mówią, że mamy właśnie podział na lokalistów i tych regionalistów, tak, że on bardziej jest tutaj lepszym językiem opisania tych podziałów politycznych.
Znaczy ja na poziomie diagnozy, gdzie w poszukiwaniu tej krążącej władzy, pełzającej władzy, która jest w zależności, gdzie jest podstawa ekonomiczna, a potem nadbudowa ideologiczna, one muszą się zebrać razem, to często się nie rozbiegają i dlatego mamy rewolucję, to coś w tym jest. Coś w tym jest. I coś w tym jest. Teraz też moim zdaniem mamy ten rozdźwięk między reprezentacją, sposobem, jak ludzie pracują, dzielą się pracą, a reprezentacją polityczną na Zachodzie, co nie wydusza wystarczającej innowacyjności względem konkurencji zewnętrznej i jednocześnie dominacja kapitału, która w pewnym momencie przeradza się w zło etyczne, to znaczy szukaniu renty. Rent, tak? A nie marży na zysku kapitałowym przez konkurencję rynkową. Coś w tym jest. No ale nie jestem ekonomistą, socjologiem społecznym, ale na własnym życiu też to obserwuję. Panowie, Albert Świdziński, Marek Stefan, Jacek Bartosiak, Strategy and Future, zostańcie z nami. Opowiadamy o świecie, który jest absolutnie w momencie przełomu. Dziękuję pięknie, zostańcie z nami.